4 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa, zapraszając na kolejne 1679 już wydanie Nocnych Świateł. Program ten rozpoczynamy od ponad 10 lat właśnie o tej porze, 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku, tuż po 11 wieczorem. Zapraszam na 2 godziny. Dzisiaj też 120 minut przed nami. Przypominam, że na częstotliwościach lokalnych Radio Plus można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Na Facebooku, jak zawsze, tak i dzisiaj, czeka na Państwa forum wymiany myśli dla świetlików, czyli dla słuchaczy Nocnych Świateł. Tam można dzielić się swoimi komentarzami, myślami, zadawać pytania. Profil Radia Plus, przypominam, pod pierwszym postem od góry. Tam są komentarze, a właściwie miejsce do wypełnienia komentarzami. Zapraszam Państwa do tego, do współtworzenia programu. Dzisiaj po miesięcznej przerwie wracamy do cyklu Bo tak nas wychowano. Rozmawiać będziemy o tym, jak wychowywać dzieci, aby wspierały się wzajemnie. I oczywiście nie braknie współtwórców tego cyklu, naszych stałych ekspertów, pedagogów i mediatorów z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Beata Janowska jest z nami. Witam Cię serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
I również ciepło i serdecznie witam Bogdana Janowskiego. Witam. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Cieszę się, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że jakoś ochłonęliście po dalekich podróżach i jesteście gotowi do tego, żeby zmierzyć się z tym tematem i z kolejnymi. Jak wychować dzieci, aby wspierały się wzajemnie? To jest, proszę Państwa, wcale niełatwa sprawa i gdy rozmawiałem z niejednym z rodziców, to jest to taki problem, w którym często nie jeden rodzic opuszczał ręce, mówił, no te dzieci się ciągle za łby biorą, zamiast się wspierać. No ale dlaczego? Dlaczego? Wydaje się, że rodzina, która no, od wieków stanowi podstawę życia społecznego, no to ma jakiś decydujący wpływ na kształtowanie osobowości dziecka, czy jego świata myśli, zachowań, uczuć, dążeń, czy tworzenia się jakiegoś obrazu. Ale nie tylko samego siebie, ale właśnie relacji międzyludzkich, tych relacji bliskich. No i no wiemy, no rodzina to jest właśnie to miejsce, gdzie uczymy się no wielu no bardzo przydatnych umiejętności i rodzice i opiekunowie przekazują nam te kluczowe wartości czy przekonania dotyczące właśnie pewnej hierarchii ważności osób, jakie mamy w życiu, tych kręgów, które są, no to rodzina, przyjaciele, współpracownicy i tak dalej, w sumie tych osób takich bliskich nie jest tak dużo. Naukowcy twierdzą, że taka grupa ludzi, z którymi pod koniec życia byśmy stworzyli jakiś bliski krąg, ludzi, których przez całe życie gdzieś tam jakoś w takim bliskim kręgu się obracali, to nie jest więcej niż 20-30 osób. Oczywiście mnóstwo ludzi spotykamy w różnych bliższych, dalszych relacjach. Jakoś oni się przewijają przez nasze życie, ale taki krąg najbliższych osób, co do których możemy powiedzieć, że z nimi tworzyliśmy pewien kształt taki ewidentnie naszego życia, no to jest naprawdę czasami kilkanaście osób. Te 20-30 to już jest taka górna granica. No kiedy w rodzinie oddychamy taką atmosferą współpracy? No pewnie ktoś powie, kiedy dzielimy się jakimiś zadaniami, troskami, sukcesami, porażkami, no ale do tego potrzebna jest jakaś też szczerość, jakieś spotkanie, jakaś umiejętność przekazywania tego, kim jesteśmy dla siebie. No bo w rodzinie w gruncie rzeczy wszystko należy do wszystkich, wydaje się, ale jednak są rodzice, którzy odpowiadają za to, żeby tę hierarchię, przynajmniej początkową, zanim dzieci wyjdą w świat, w jakiś sposób budować i pokazywać, co jest ważne i jednocześnie pokazywać, że szanuje się każdego, a zaczyna się od rodziny. Uczy się dzieci, jak być sobą, ale bez izolowania się od innych z powodu swoich upodobań i preferencji. A czasami wiemy, że brat, siostra, czasami rodzeństwo ma zupełnie inne, zupełnie odmienne upodobania. Owszem, mogą się zgadzać pod wieloma względami, ale pod wieloma innymi absolutnie mogą się różnić. Tak więc, skoro mówić będziemy dzisiaj o tym, jak współpracować, to na pewno trzeba zacząć od tego, czego nie robić. Czyli nie wcielać się w rolę arbitra, no bo w tym momencie, jeżeli rodzice biorą na siebie taką rolę, no to już powstaje w ten sposób automatycznie pewna przestrzeń do rywalizacji. Ale w kluczu pozytywnym dzisiaj będziemy rozmawiać, a więc o tej reakcji rodziców na zachowania rywalizacyjne na początku będziemy mówić. Już oddaję Wam głos.
Mhm. Znaczy, na początek chciałabym powiedzieć, że Właściwie tak efekty tego, w jaki sposób dzieci są wychowywane i w jaki sposób one ze sobą współpracują, widać, kiedy ludzie dorastają, kiedy są już dorośli. W tej dorosłości, w środowisku każdy z nas widzi takie rodzeństwa, które trzymają się razem, które spędzają ze sobą święta, które wspierają się, pomagają sobie w takim życiu codziennym albo w takich sytuacjach nagłych i awaryjnych. I tak na drugiej stronie, drugi biegun to są takie rodzeństwa, które po prostu czasami nawet nie utrzymują ze sobą kontaktu, które są ze sobą skłócone, które mają do siebie jakieś ogromne żale i pretensje. To taki jest bardzo smutny widok, powiedziałabym, że kiedy tak naprawdę w rodzinie, w tak bliskiej rodzinie jest wojna. Ale dzisiaj chcę właśnie zwrócić uwagę na to, że to nie jest tak, że my rodzice nie mamy na to wpływu żadnego, że oczywiście dorośli ludzie decydują sami już za siebie, ale jednak to, w jaki sposób wychowamy nasze dzieci, to jak nauczymy je rozmowy, jak nauczymy je tolerancji, jak nauczymy je takiej właśnie wzajemnej miłości, odpowiedzialności za siebie i wspierania się, to jest nasza rodzicielska odpowiedzialność. No bo rodzina to jest tak naprawdę taka szkoła życia. I kiedy powiedziałeś, Pawle, o tym, że o rywalizacji właśnie, że teraz najpierw byśmy powiedzieli o tym, że dzieci rzeczywiście rywalizują ze sobą, to bardzo ważne jest to, żeby powiedzieć, że te zachowania rywalizacyjne w społeczeństwie, a w takim razie również wśród dzieci, są naturalne. Że wszyscy mamy w sobie taki też gen jednak rywalizacji, że lubimy wypadać lepiej, lubimy wypadać dobrze, gdzieś lubimy postrzegać siebie jako tych, którzy znajdują się w jakiejś awangardzie, powiedziałabym, którzy zdecydowanie, kiedy czujemy się gorzej, kiedy czujemy, że jesteśmy na końcu tego ogonka, to czujemy się z tym bardzo źle. Więc tak, ta rywalizacja jest gdzieś wpisana w życie ludzkie. Natomiast trzeba by powiedzieć na wstępie, że ta rywalizacja może mieć różne oblicza. To znaczy ona może być taka lajtowa, można by powiedzieć, taka, która nie robi krzywdy ani nam, ani innym ludziom, ale również może być taka chorobliwa, taka, która nie daje tak naprawdę żyć, taka, która staje się takim głównym elementem życia. I to, co jest bardzo ważne, to właściwie my mamy wychowywać nasze dzieci w taki sposób, żeby one nauczyły się ze sobą żyć, bo one muszą być związane ze sobą przez całe życie. Powinny być związane ze sobą przez całe życie. W domu rodzinnym my też doskonale widzimy to, że każde dziecko, które rodzi się, ono jest zupełnie inne. Ono ma swoją osobowość, ono ma swój temperament, ono ma swoje uzdolnienia, wygląda inaczej. No i tutaj jest taki też problem pierwszy rodzica. Jak nie porównywać tych dzieci? Jak każde potraktować indywidualnie? Jak traktować dzieci, z których w naturalny sposób jedno jest starsze, jedno jest młodsze, a może rodzi się trzecie dziecko, które jest najmłodsze. My też jesteśmy w bardzo różnej kondycji, my też w różnych sytuacjach,
jako rodzina,
tak.
Bywa różnie.
Tak, bardzo ważne jest to, że często jest tak, że kiedy rodzi się pierwsze dziecko, to mamy zupełnie inną sytuację życiową, ekonomiczną, rodzinną, emocjonalną. Kiedy rodzi się kolejne dziecko, sytuacja często się zmienia i to też ma wpływ tak naprawdę na to, w jaki sposób przyjmujemy to dziecko. I trudno jest mówić o tym, że te warunki, powiedziałabym, są równe, bo często mówimy o tym, że rodzice powinni traktować dzieci tak samo, ale tak samo to nie znaczy porówno to nie znaczy tak samo. I tak naprawdę gdzieś my też nie mamy tej miarki w sobie. My też musimy gdzieś zwracać uwagę na indywidualność dziecka. Jedno dziecko potrzebuje więcej.
Czyli każdemu według jego potrzeb.
O właśnie, każdemu według jego potrzeb. No i tak naprawdę chciałabym powiedzieć o tym, że Rywalizacja między dziećmi może nieraz niepokoić rodziców, często niepokoi rodziców. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby patrzeć na to, żeby ona miała jednak pewien umiar. I teraz rodzic jest od tego, żeby powiedzieć dzieciom o tym, jaka jest wartość każdego z nich. Tak zasadniczo chodzi o to, że nie ma nic złego w tym, że jedno dziecko jest dobre w czymś lepsze, a drugie w czymś innym jest lepsze. I teraz jeżeli każde z nich będzie miało poczucie swojej wyjątkowości i tego, że w czymś jest naprawdę dobre, to łatwiej będzie mu odpuścić te aspekty swojego życia, w których radzi sobie troszeczkę gorzej. I to jest tak samo jest z dorosłymi. Jeżeli my mamy świadomość naszej wartości, tego co potrafimy, to nawet potrafimy się śmiać z tego, że czegoś tam na przykład nie umiemy, to nam zupełnie nie umniejsza. I my nie potrzebujemy rywalizować z ludźmi w tych aspektach, w których jesteśmy słabsi. Nie potrzebujemy udowadniać, że jesteśmy tym, kim nie jesteśmy.
Często zdarza się, że rodzice jakby w tym procesie wychowawczym wchodzą w taką rolę arbitra, znaczy wchodzą pomiędzy dzieci. Zdarza się, że rodzice nawet wręcz skłócają dzieci, świadomie lub nie, ale łatwiej jest wtedy te dzieci rozgrywać, bo kiedy one stanowią taką zgraną paczkę, to rodzice sobie z tym nie radzą. Ja powiem, zawsze mi się zdawało i zawsze tak uważałem, że nawet już od dziecka, kiedy sam byłem w takiej paczce, że takie zgrane rodzeństwo, chociaż bywa dokuczliwe, to dla rodziców, bo na przykład jeden drugiego nie wyda albo zrobią razem jakąś psotę, jak nasze dzieci kiedyś weszły do łazienki i wszystko, co mieli, wszystko, co było pieniące się, czyli szampony, jakieś tam mydła w płynie, inne rzeczy, wymieszali ze sobą, tak bełtali długo, aż łazienka cała wypełniła się pianą. I oni w środku w tej pianie byli bardzo weseli. To jest jasne, że to jest szkodliwe, że to jest złe, że to zmarnowali mnóstwo tych kosmetyków, tylko że ważniejsze było to, że oni się dogadali na taką psotę. Że to było śmieszne, bo oni się razem jakby cicho tam, żeby się nikt nie dowiedział. I tu ten błąd polega na tym, że musimy pamiętać o tym, że oni będą rodzeństwem przez całe życie. Oni będą czasami potrzebowali się nawzajem, bo będą sytuacje jakieś kryzysowe, na przykład u nich w rodzinach, które kiedyś założą. Jako dorośli ludzie powinni dalej ze sobą współpracować, dalej stworzyć tą zgraną paczkę.
I chcę powiedzieć, że oczywiście wtedy najpierw się przeraziliśmy, bo w łazience jest prąd i ta piana była mokra, więc najpierw uratowaliśmy dzieci. Później nakrzyczeliśmy na nich, że tak robić nie wolno. A później zajęliśmy się sprzątaniem razem z nimi tej piany.
I przy okazji była kupa śmiechu.
Tak, co nie było łatwe, co było bardzo trudne. Ale chcę powiedzieć, że największym błędem wtedy naszym wychowawczym, którego na szczęście nie popełniliśmy, byłoby to, że na przykład nakrzyczelibyśmy na starszego syna.
Tak.
Że nie dopilnował młodszego syna i że to jest jego wina. Młodszych synów, tak. Mhm. I tutaj to jest właśnie bardzo ważne, że oni zrobili to razem, oni razem solidarnie dostali po uszach, oni razem solidarnie to sprzątali. No tak w cudzysłowie oczywiście, tak? Do dzisiaj wspominamy to jako taką, powiedziałabym, przygodę rodzinną.
No tak samo jak na przykład wpadli na taki genialny pomysł. Oni mieli przez jakiś czas taki jeden wspólny pokój, bardzo duży, i oni sobie wymyślili coś takiego, że wzięli wszystkie sznurki, nici, wełnę, co tylko znaleźli w domu i w całym tym ogromnym pokoju zrobili jedną wielką pajęczynę.
Taką wielowymiarową.
Taką wielowymiarową, po prostu poplątali te sznurki tak, że przejść się tam nie dało. No zmarnowali mnóstwo tej włóczki, tych sznurków, tych nici i tak dalej, no ale tak siedzieli cicho i tak musieli współpracować ze sobą, bo to nie jest takie proste, żeby to zrobić, że z jednej strony człowiek się złości, bo takie marnotrawstwo, można by powiedzieć w pewnym sensie bezmyślne, tak? Ale z drugiej strony to, że oni robią to razem, że to jest takie coś, co ich łączy, to zaowocuje, tak wtedy myśleliśmy, w przyszłości. I tak jest, i rzeczywiście tak się stało. Oni dzisiaj się wspomagają, dzisiaj jakoś nie trzymają się razem, no nie robią psot, bo mieszkają w trzech miejscach świata, natomiast cały czas są, wspierają się, cały czas są ze sobą.
Ale pamiętam, że ta sytuacja była zupełnie inna, bo ja bardzo się cieszyłam, że oni się tak grzecznie bawią. Gotowałam obiad i poszłam po chłopców, żeby zawołać ich na obiad i wpadłam w tą pajęczynę. I oni się strasznie śmiali i powiem szczerze, ja też nie wytrzymałam i też się zaczęłam śmiać, bo to naprawdę było zabawne.
Jak mucha wpadła.
Jak mucha wpadłam w tą pajęczynę. Tak. I pamiętam, że rzeczywiście to było niesamowite, bo to było wielkie takie dzieło. Oni byli bardzo, bardzo kreatywni. Nawet nie szkoda mi było trudno tych nici i tej wełny.
Czyli podsumowując, reasumując te paręnaście minut tego, co powiedzieliście, no to właściwie można powiedzieć, że rodzice powinni wspierać taką rywalizację pozytywną, to znaczy szacunek do drugiej osoby, jej umiejętności, wiedzy, talentów, takich cech, które są unikalne, z naciskiem na to, że drugie dziecko też ma dokładnie to samo, tylko że z czymś zupełnie innego. Znaczy ma pewne cechy, których jest mistrzem, tylko że one się różnią od brata czy siostry, ale jednocześnie jakaś rywalizacja, oprócz tej rywalizacji pozytywnej, przede wszystkim propagowanie współpracy. No i rzecz jasna, absolutnie unikanie rywalizacji negatywnej, czyli odnoszenie się do jakichś kwestii, na które dziecko nie ma wpływu, jakiegoś wyglądu, statusu w szkole, czy posiadanych, nie wiem, rzeczy, czy właśnie też umiejętności pewnych. Więc tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, bo można dziecko bardzo zranić, bardzo skrzywdzić i niejednokrotnie słyszałem od osób dorosłych, że noszą bardzo poważne zadry w sercu, bo brat albo siostra był faworyzowany przez rodziców, a to miało swoje konsekwencje w postaci tego, że dzisiaj, jak mówiłaś, była to słusznie na początku, po prostu nie mają dobrych relacji, było napięcie między nimi, napięcie wygenerowane przez rodziców najprawdopodobniej. Nie znam sytuacji nigdy zawsze do końca, zawsze słyszę to, co mówi osoba, która nosi jakiś ból w sercu, ale z tych relacji wynikało, że jakoś to szło ze strony rodziców, a jak tutaj sami podkreślacie, Bogdanie, mówiłeś to chyba parokrotnie w Nocnych Światłach, że rodzice są zawsze, absolutnie zawsze odpowiedzialni za sytuację w rodzinie, za sytuację, za relacje wobec dzieci. Dzisiaj w cyklu Bo tak nas wychowano rozmawiamy o tym, jak wychowywać dzieci, aby wspierały się wzajemnie. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, nasi eksperci, współtwórcy cyklu. Państwo jak zawsze zaproszeni jesteście na Facebook, profil Radia Plus, pod pierwszym postem od góry. Tam są komentarze, a właściwie miejsce na. Jak wychowywać dzieci, aby wspierały się wzajemnie? O tym dzisiaj rozmawiano w Nocnych Światłach w ramach cyklu Bo tak nas wychowano. Goście tego programu to Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy. Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Facebook czeka na Państwa komentarze, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam zapraszamy do dzielenia się swoimi doświadczeniami, refleksjami, do zadawania pytań. Natomiast nie jest rzeczą, którą chcielibyśmy pominąć, pytanie, które trzeba postawić w tym momencie. Co, kiedy w rodzinie pojawia się kolejne dziecko? Bo starsze dziecko widzi wtedy, że najczęściej jego uczucia nie pasują do nastroju w rodzinie i może z tego powodu czuć się niezrozumiane, wyobcowane, samotne, no bo w gruncie rzeczy, gdy pojawia się drugie czy każde kolejne dziecko, to pierwsze przeżywa zmiany, jakie następują w życiu całej rodziny i widzi, że uwaga nie jest skierowana na niego. Więc siłą rzeczy już jest jakaś linia podziału.
To prawda. Znaczy, często dorośli mówią, musi zrozumieć, to jest oczywiste, wypowiadają takie słowa, jakby to miało być tak, że mamy się tym...
Mówią, jesteś już duży, musisz zrozumieć, tak, do dziecka, tak?
Tak, jakby to było tak, że to jest takie oczywiste, natomiast tak jak powiedziałeś, Pawle, to jest ogromna zmiana. Ja pamiętam, jak prowadziliśmy warsztat dla rodziców i a propos zazdrości w takich momentach przerabialiśmy takie ćwiczenie, które nazywało się druga żona. I chodziło o to tak naprawdę, żeby dorośli mogli zrozumieć, co może czuć takie dziecko. I pamiętam, że była tam taka opowieść, że pewnego dnia przychodzi twój mąż do domu i mówi: słuchaj, teraz będzie z nami mieszkała Zosia. Zosia jest młodsza od ciebie, zobacz, jest taka śliczna, co ci szkodzi, niech ona sobie z nami mieszka. Wiesz co, mogłabyś jej dać tą sukienkę różową, bo ona będzie lepiej w niej wyglądała. Podziel się kosmetykami i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie tak, daj młodszemu zabawkę, oddaj mu przestrzeń, oddaj mu mój czas. Warto jest sobie uświadomić, że to dziecko, to najpierw pierwsze i jedyne, ono przez kilka lat zazwyczaj ma nas tylko dla siebie. I my jesteśmy tylko dla niego i ono jest dla nas całym światem i ono jest naprawdę do tego przyzwyczajone, jest to naturalne. I później, kiedy mama chodzi w ciąży i nawet mówi takiemu dziecku, że dziecko się urodzi, nawet jeśli to dziecko już jest starsze i rozumie, co to znaczy niemowlę i rozumie, że to dziecko się urodzi, to ono też przeżywa i radość, ale też taką ambiwalencję. Ono też nie wie, co to będzie za chwileczkę, bo widzi, że na przykład już jakieś szafki zostały opróżnione, już tam nie ma jej rzeczy czy jego, już tam są rzeczy jakiegoś dziecka, a później to dziecko wraca do domu, przychodzi rodzina i wszyscy chcą zobaczyć to nowe dziecko. I później idą na spacerze z mamą i wszyscy zaglądają do wózka. I teraz już to dziecko nie jest tą gwiazdą i nie jest już tym dzieckiem, które wszyscy chcą zobaczyć, bo to jest takie stare dziecko. To jest takie dziecko, które już wszyscy widzieli. I to jest bardzo trudny moment i trzeba zrozumieć, że to dziecko naprawdę przeżywa bardzo silne, niewygodne, może przeżywać emocje, no bo ono musi się teraz podzielić swoją pozycją z kimś innym. I ja też pamiętam taką sytuację, jak zastanawiałam się.
Beato, wybacz, że ci wejdę w słowo, ale to zawsze jest jeszcze dodatkowe takie obciążenie dla tego starszego dziecka, bo widzi, jak wszyscy pochylają się nad tym wózeczkiem i smoką, ojej, jakie cudeńko, jakie kochane, nie, te paluszki, spójrzcie, jakie wspaniałe. A to myślę, o, ja już mam takie paluchy, już mi takie zęby, łopaty rosną i w ogóle już nie jestem taki piękny. Nad tym to cmokają jak nad ponczusiem, a ja to gdzieś tam w kącie stoję, nikt na mnie nie zwraca uwagi. Nawet już niedługo będę taki zakurzony jak te wszystkie szafki tam w rogu, bo wszyscy już zapominają. Tak. No właśnie, no to tak trochę jest, ale przepraszam, już ci oddaję głos.
Tak, ja tylko chciałam powiedzieć o tym, że też zastanawiałam się nad tym, jak urodził się nasz drugi syn, to pierwszy miał 2,5 roku, ale to było właśnie nasze najpierw jedyne dziecko, z którym spędzałam bardzo dużo czasu i Bogdan też. I pamiętam, że kiedy wróciłam ze szpitala, to położyłam drugiego syna do łóżeczka i usiadłam ze starszym na podłodze, żeby układać klocki. I układaliśmy te klocki i on w pewnym momencie sam zaproponował, żebyśmy zobaczyli tego braciszka. No i poszliśmy go, zobaczyliśmy, ja mu go pokazałam, ale korzystając z tego, że spał, dalej układałam z nim klocki, no byłam też stęskniona, bo nie widzieliśmy się kilka dni, kiedy byłam w szpitalu i on też. I to było takie ważne, że on zobaczył, że jest ważny, że to jest ten moment, kiedy nic się nie zmieniło w tym sensie, że między mną a nim. Także myślę sobie, że to jest bardzo trudne. Na przykład pamiętam, że kiedy karmiłam młodszego syna, bo to jest tak, że samo to, że to niemowlę wymaga bardzo dużo takiej pracy fizycznej, takiego bycia z tym dzieckiem, przewijania go, opieki, to jest taka uwaga, którą przede wszystkim trzeba temu dziecku na początku poświęcić. To pamiętam, że karmiąc Marcina czytałam Konradowi bajki. I to było bardzo dobre, bo Marcinowi to w ogóle nie przeszkadzało, a nawet myślę, że było jakoś dla niego miłe, bo słyszał głos. Natomiast zaopiekowany był drugi syn. I myślę sobie, że każdy rodzic musi wyczuć po prostu ten moment, ale również musi rozumieć, że te potrzeby rozwojowe jednego i drugiego dziecka są zupełnie inne i teraz chodzi o to, że jeżeli decydujemy się na kolejne dziecko, to musimy zaspokajać potrzeby rozwojowe każdego z dzieci.
Ale też warto wcześniej trochę pomyśleć, kiedy to dziecko się pojawia jeszcze w brzuchu, powiedzmy, żeby z tym starszym dzieckiem o tym rozmawiać, żeby on mógł dotknąć, kiedy już ta ciąża jest trochę większa, kiedy to dziecko się w brzuchu rusza, żeby mógł posłuchać. Myśmy, pamiętam, od naszej zaprzyjaźnionej lekarki brali stetoskop, żeby ten starszy mógł posłuchać tego młodszego, jak bulgocze w brzuchu, bo to inaczej się nie dało nazwać, jak mu serduszko bije i tak dalej. Także to takie trochę wprowadzenie, znaczy tak naprawdę to myśmy we troje czekali na tego Marcina, na tego naszego drugiego syna, zresztą potem we czworo czekaliśmy naszego kolejnego syna. Że gdzieś to takie wciąganie tych starszych dzieci pod przyjście młodszych ma tą zaletę, że oni są jakby w pewnym sensie przygotowani na to. Oczywiście to, co Beata mówiła na początku, że te zachwyty nad tym dzieckiem najmłodszym są chyba nie do uniknięcia, chyba się tego przeskoczyć nie da tak do końca, ale sposób, który u nas zaistniał, myślę, że był taki dobry, bo te dzieci nie czuły się opuszczone po prostu.
Tak, i też chcę powiedzieć, że przyjście na świat trzeciego syna już było dla tych dwóch łatwiejsze, bo oni już nie byli jedynakami.
Tak, już się trzymali razem.
Bo to już była taka sytuacja, kiedy żaden z nich nie miał nas na wyłączność, i widzę, że oni wtedy przyjęli już to łatwiej.
Z rozmów z osobami, które mają liczną gromadkę dzieci, z rodzinami, z którymi mam kontakt, mogę wywnioskować rzeczy następujące, że u nich zadziałało coś takiego. Wiele opowiadali tym pierwszym dzieciom o przyszłym życiu z nowym członkiem rodziny. Czyli opowiadali pewne historie, takie hipotetyczne, ale już przygotowywali w ten sposób swojego pierwszego synka czy pierwszą córeczkę na te historie, które się będą działy. Pozwalali na to, żeby to dziecko samo opowiadało pewne historie, żeby sobie wyobrażało, żeby też w pewien sposób kreowało sytuację, która być może nastąpi, być może nie, ale też będzie pewnym sposobem dążenia do tego dziecka, do tego, by taka sytuacja kiedyś w przyszłości zaistniała, pewne nastawienie serca, ale skutkiem ubocznym tego jest to, a może nie jest nawet ubocznym, tylko takim pierwszorzędnym, że była skupiona uwaga na pierwszym dziecku. Że to dziecko, które było w brzuszku jeszcze, pod sercem matki, ono miało tam swoje miejsce, ale jeszcze go nie było tu, jeszcze go nie było razem z nami, jeszcze nie można było go wziąć za rączkę, jeszcze podsmokać i w ogóle. Poza tym, to są rodziny, które potem bardzo to rozwinęły, szczególnie te, w których ta liczba dzieci zbliża się do dwóch cyfr. Wyjaśniały tym starszym dzieciom, jak wygląda opieka nad noworodkiem. Od początku. Że one wciągały w to. Oczywiście trzymały te dzieci na dystans, ale na przykład kiedy jeszcze jakieś tam można było asystować przy czymś takim w sposób bezpieczny, podaj pieluszkę, podaj coś tam i tak dalej, no to ta opieka nad noworodkiem była w pewien sposób, można powiedzieć, robiona gremialnie. Ale na co z kolei matki zwraca uwagę, żeby nie zrzucać zmęczenia czy złej kondycji na ciążę. Żeby nie obciążać tego dziecka tym, że ciąża to jest jakieś coś takiego, co źle się dzieje, żeby to się nie przenosiło na pewne wyobrażenia dziecka. No i jeszcze jedna bardzo istotna sprawa. Absolutnie, ale to absolutnie, pod żadnym pozorem nie karać starszego dziecka za jego emocje. Bo mogą, bez względu na wszystko, mogą się okazać trudne. Bo przygotowanie przygotowaniem, a fakty faktami. I tutaj fakty weryfikują rzeczywistość zawsze. I mogą się pojawić uczucia, trudne emocje, które dziecko małe będzie manifestować. Od i tyle, po prostu, bo tak ma.
Ja też chcę powiedzieć o tym, że to mogą być trudne emocje, ale również mogą być takie zachowania regresywne, bo na przykład nasz starszy syn nie przejawiał złości, ale w pewnym momencie zobaczyłam sobie, że dziecko, które ma 2,5 roku, a wtedy dzieci, które miały 2,5 roku, ponieważ nie nosiły pampersów, to były bardzo łatwo i szybko, znaczy łatwo to nie, bo to zawsze jest trudne, ale były uczone treningu czystości i nasz syn już dawno zgłaszał potrzeby fizjologiczne i nie robił siusiu w majtki i nagle zaczął się moczyć i nagle poprosił, żeby mu założyć pieluszkę. I ja mu założyłam po prostu tą pieluszkę, kiedy on o to poprosił i ja go przewinęłam i okazało się, że po jednym dniu jemu się to nie podoba i on już jednak tego nie chciał. Ale nie krzyczałam na niego. Musiał spróbować. Ale nie krzyczałam na niego, że teraz jesteś duży, że sikasz, że ja teraz mam inne dziecko do przewijania, a ty jak możesz mi to robić. On po prostu też chciał być tak potraktowany. No, ale
no tak, ale rzeczywiście może być też tak, że dzieci mogą ukrywać swoje emocje, mogą same je nie rozumieć, co zresztą nie jest specjalnie dziwne. Mogą mówić, że im smutno, ale też nie zawsze chcą o tym powiedzieć. To też zależy, jaka jest przestrzeń otwartości i szczerości w tej rodzinie i poczucie bezpieczeństwa dziecka. Ale gdy dziecko przejmuje się ciążą i narodzinami, obecnością już nowego rodzeństwa, a nie widzi bądź odczuwa, że rodzice go nie rozumieją, może sobie tak wyobrażać, no to może zacząć te swoje emocje skrywać i to naprawdę może prowadzić do wielu problemów. Łącznie z moczeniem się w nocy, czy zaburzenia snu. Poza tym no, dziecko może stać się rozdrażnione, nawet agresywne i tego też nie warto ignorować, tylko przyjrzeć się, co z tym się dzieje, no bo w tym momencie oczywiście najłatwiej jest. A weź bądź cicho, bo nie widzisz, że ja tutaj się braciszkiem czy siostrzyczką malutką zajmuję, bo ona płacze, nie wiadomo co mu jest, czy jest głodna, czy boli brzuszek, czy coś tam, prawda? A ty się cicho, bo już tobą się naopiekowaliśmy, jak byłeś malutki.
To prawda, to prawda. Zgadzam się, Paweł. Tutaj trzeba po prostu nie zapominać o dziecku, które może przeżywać i zawsze w jakiś sposób przeżywa tak naprawdę. Zawsze w jakiś sposób przeżywa, bo jest to tak duża zmiana, że nie sposób, żeby w żaden sposób to dziecko nie zareagowało, można złagodzić jego zaskoczenie, można pomóc mu się zaadoptować do nowych warunków.
To krótką przerwę teraz zróbmy na refleksję. Wrócimy do Państwa za chwilkę. Tego wieczora w Nocnych Światłach rozważamy, jak wychować dzieci, aby wspierały się wzajemnie w ramach cyklu, bo tak nas wychowano. Współtwórcy tegoż cyklu są z nami pedagodzy i mediatorzy Beata i Bogdan Janowscy. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Zapraszamy tam, by dzielić się swoimi myślami, by zadawać pytania. Doświadczenia również też Państwa mile widziane. One wszystkie współtworzą kolejne wydania Nocnych Świateł. Tam zapraszamy. Forum Wymiany Myśli dla świetlików pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. Dzisiaj w Nocnych Światłach w ramach cyklu Bo tak nas wychowano rozmawiamy o tym, jak wychować dzieci, aby wspierały się wzajemnie. Pomagają nam w tym Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy. I kolejna sprawa, o której chcemy porozmawiać, a właściwie rozwinąć ten wątek, no to jest zazdrość. To jest właściwie jak sobie radzić z tą zazdrością u dzieci, bo pierwsze pytanie, które można sobie postawić, to dlaczego dziecko jest zazdrosne? No dlatego, to już mówiliśmy, żeby rozwinąć tę myśl sprzed paru minut, no to pytanie właściwie jest dosyć proste, bo narodziny kolejnego dziecka to oczywiście wielka radość dla rodziców, ale starsze rodzeństwo nie zawsze po prostu ją podziela. Pojawia się czy czasami złość, czasami zazdrość, a chyba wszystko ze względu na to poczucie, można chyba powiedzieć tak, poczucie zagubienia. No, dziecko przede wszystkim znajduje się w zupełnie nowej dla niego sytuacji i ta zazdrość o młodsze rodzeństwo może być silniejsza w przypadku dotychczasowych jedynaków, którzy obawiają się, że rodzice przestaną się nimi zajmować, czy może nawet kochać. No, przecież dziecko takie małe, paroletnie, o tą miłość rodziców zabiega w sposób taki z jednej strony intencjonalny, ale z drugiej strony nieuświadomiony. To jest pewien motor jego działania. Więc to pytanie, dlaczego dziecko jest zazdrosne, to bo ono pragnie miłości. I boi się, że dostanie jej mniej. Ale co zrobić, żeby ta zazdrość o rodzeństwo, przynajmniej te objawy, no, które, jak już mówiliśmy, mogą być nawet no, fizjologiczne wręcz, ale no, może się pojawić coś takiego jak niechęć do tego młodszego rodzeństwa, która jest na przykład manifestowana za pomocą obojętnego traktowania czy lekceważenia, albo jakiejś złości, czy nawet czasami no, takiego rzucenia zabawką, czy no, przybiera to jakieś formy pewnego rodzaju agresji. W niektórych przypadkach no, dzieci potrafią się do tego uciec, no, do jakichś uszczypnięć, szturchnięć, czy ugryzienia takiego niemowlaka. No, oczywiście rolą rodzica jest odpowiednio reagować na coś takiego, no ale co tu zrobić, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, mówiąc już takim przysłowiowo, a jednocześnie no, w temacie.
Na początek powiem, że mnie mój brat z wózka wywalił, jak się pojawiłem, także...
Ale przegadaliście to później?
No, śmialiśmy się później z tego, tak? Jak już byliśmy starsi. Natomiast chciałem powiedzieć taką rzecz, bo mówisz, jak sobie z tym radzić. No, jest takie coś, że kiedy rodzice są w takiej sytuacji stawiani, że pojawia się ten młodszy, ten starszy jakoś tam zaczyna być no, zdenerwowany, jakoś coś mu się tam nie podoba, to rodzice często po prostu go strofują, mówią, że to jest głupia zazdrość, że przecież tak dalej, ty tak nie wolno, tak się zachowuj, a tak się nie zachowuj. I to jest bardzo niedobre. Jest inny, jakby inny pomysł na to, czyli takie pozytywne wzmocnienie, żeby zwracać uwagę na to, co dziecko dobrze robi, żeby się zachwycać jego postępami w różnych dziedzinach i tak dalej, ale jednocześnie trzeba z tym też uważać, dlatego że może się okazać, że dziecko sobie w głowie poskłada to wszystko i wyjdzie mu na to, że on może zasłużyć na tą rodziców uwagę. Że to, że on coś zrobi takiego dobrego, czy jakiegoś tam innego, a to rodzice go pochwalą, czyli zwrócą na niego uwagę. Ale to budzi kolejną sytuację, ponieważ za chwilę się okaże, że ten młodszy, który się właśnie urodził, w ogóle nie musi na nic zasługiwać, dostaje to za darmo. Więc jest pewnego rodzaju niesprawiedliwość społeczna w tym dziecku. Taka rodzi się poczucie niesprawiedliwości. Dlatego to jest bardzo, bardzo delikatna materia i tutaj naprawdę bardzo dużo wyczucia, bardzo dużo empatii od rodziców trzeba by wymagać. Wydaje mi się, że to, co o czym Beata opowiadała, tak szybko po tym przebiegła, że jak karmiła tego młodszego, to starszemu czytała bajki, czyli takie zajmowanie się tymi dziećmi równoległe, trochę w tym samym czasie, właśnie na przykład przy przewijaniu podaj mi coś tam, pomóż mi w tym, czy popatrz chwilę, ja coś tam muszę zrobić. No, gdzieś takie, że jesteśmy w tym razem, myślę, że jest najmądrzejszym rozwiązaniem, to znaczy nikogo nie wyklucza. Nikt nie staje na tym piedestale. No, bo to jest taka sytuacja, w której dziecko siedzi na tronie, przychodzi drugi i mówi, posuń się. Teraz ja tu będę siedział. No, nie mówi tego dosłownie oczywiście, ale to trochę taka sytuacja. I teraz musimy mieć na to wzgląd, że ona jest naturalna, no bo tak jak już wcześniej Beata mówiła o tej nowej żonie, o tym ćwiczeniu, no to trochę takie jest, że no, no to jest naturalna kolej rzeczy, że jesteśmy trochę zazdrośni, trochę źli na tą sytuację, ale tym większa nasza rola jako rodziców, żeby to poukładać w taki sposób, żeby nikt nie czuł się gorszy, czy opuszczony bardziej, czy kimś, od kogo się więcej wymaga na przykład.
No tak, żeby też dziecko nie chciało w jakiś sposób wejść w rolę, która do niego już nie należy ze względu na okres rozwojowy. Mówiła się o tej pieluszce, no ale ja słyszałem o dzieciach, które już jadły same za pomocą sztućców takich dziecięcych talerzyków i nagle zapragnęły piersi mamusi, żeby tak jak młodszy braciszek i siostrzyczka, żeby znowu wrócić do tego ssania, do tego przytulania się z mamą, no bo widziała, że mama wtedy jest taka skupiona, ojej, uśmiecha się tak ciepło i tak dalej. Ona też chce, córeczka starsza czy synek. Tak, tak, ja też poproszę.
Mhm. I wtedy trzeba po prostu dziecko przystawić do piersi.
No tak, proszę.
Po prostu. To nie jest teraz tak, że ono będzie się tak odżywiać. Ono po prostu może chcieć spróbować, tak jak może chcieć być przewinięte po prostu. I to jest tak, że takie dziecko, któremu odmówimy potraktowania takiego jak to małe dziecko, może poczuć się też odtrącone, może poczuć się gorsze. To nie jest tak, że te dzieci na stałe będą chciały wrócić do tych wcześniejszych okresów. One już są naprawdę starsze.
One chcą tylko sprawdzić.
One chcą tylko sprawdzić, tak naprawdę. Mhm. Wiecie co? I bardzo ważne jest to tak naprawdę, żeby w tym momencie właśnie być dzieckiem. Ja na przykład myślę sobie o tym, że miałam duże szczęście, że wtedy były te urlopy wychowawcze, bo ja byłam w domu. Byłam w domu z tym starszym synem i byłam w domu z tym malutkim, który się urodził. Natomiast bardzo często też tak jest, że też może, bo to też jest rodzaj jakiejś wygody, że na przykład wtedy, czy matka czuje, że to będzie dla niej łatwiejsze, na przykład oddaje to starsze dziecko do żłobka czy do przedszkola. I nawet kiedy to dziecko już chodzi do przedszkola, czasami warto jest zatrzymać je kilka dni w domu, jeśli ono tego chce. Po to, żeby ono też miało poczucie, że ono może zostać w tym domu. Że ono może być też tutaj z mamą, jeżeli tego potrzebuje, żeby mogło oswoić się z tą sytuacją. Najbardziej chodzi o to, żeby nie czuło, że ja teraz muszę iść do przedszkola, bo teraz w domu to mama to przytula tego nowego braciszka czy nową siostrzyczkę. Czyli tutaj znowu ta taka duża, duża delikatność, żeby gdzieś patrzeć w tej sytuacji również na potrzeby dziecka starszego. To jest w ogóle bardzo trudne, dlatego że jak sobie każdy wyobraża, albo niektórzy to przeżyli, wiele osób przeżyło, to jest trudny okres, kiedy przychodzi do domu niemowlę, bo wtedy zazwyczaj dużo się zmienia. Takie dziecko budzi się całą dobę i całą dobę chce jeść i całą dobę trzeba je przewijać. No i zwykle matka jest po prostu jeszcze w połogu, jest bardzo zmęczona i naprawdę trudno jest zwracać uwagę na te wszystkie aspekty, kiedy i te potrzeby dzieci, kiedy tak naprawdę czasami marzy się tylko o tym, żeby się wyspać zwyczajnie i po prostu już o niczym. Bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo to jest taki fundament relacji w rodzinie. To jest po prostu taki dobrze, żeby to był dobry początek, a nie słaby początek. To nie jest tak oczywiście, że jeżeli ten początek jest słaby, to tego się nie da nigdy wyprostować, ale oczywiście lepiej jest zaczynać od razu porządnie.
No tak, ale to nie jest tak, że jak zaczniemy, a nie będziemy kontynuować, to się samo zrobi. No to wymaga jednak dłuższego modelowania i stałego. To znaczy, że rodzice też w tej nowej sytuacji przecież, którzy są w pewnym kryzysie, bo przyjście dziecka na świat jest jakąś kryzysową sytuacją, która zmienia dotychczasowy układ, taki modus operandi życiowy, jaki był, ale już następne to już w ogóle. Niektórzy mówią, że trzecie dziecko to już trzeba puścić lejce, bo to człowiek zwariuje, gdyby chciał to ogarnąć. No a wszystkie kolejne, no to już potem, no cóż, rodzina działa w sposób, no taki powiedziałbym, jak to mówią, stochastyczny. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Oczywiście jest nadawanie jakiegoś kierunku, ale no gdyby spojrzeć na to, jak modelować takie zachowanie dzieci, no to jest to wyzwanie, szczególnie przy większej liczbie. Ale no skupmy się na tych pierwszych dzieciach, bo przy większej liczbie to już jest być może o tyle łatwiejsze, że te dzieci same się wspierają już i mówią sobie, bo to trzeba wtedy tak i zostawić ich z tym maluchem, a my sobie zrobimy tutaj pajęczynę w pokoju właśnie, na przykład, nie?
Tak to wygląda już później. Wiesz, Pawle, ale jeszcze chcę powiedzieć o jednej sytuacji, ona jest też bardzo ważna, bo o ile w ogóle bardzo trudno jest nie porównywać dzieci do siebie, traktować je indywidualnie i wspierać każde dziecko bez względu na to, jakie jest, bo przecież tak po ludzku to zawsze jakoś tam do kogoś jest nam bliżej, a z kimś jest nam trudniej. I tak samo jest z dziećmi, nie oszukujmy się. Chociaż bardzo je kochamy, to czasami z jakimś dzieckiem trudno jest nam jakoś tam współpracować. To najtrudniejsza sytuacja jest, kiedy w rodzinie pojawia się dziecko chore, na przykład dziecko, albo dziecko z niepełnosprawnością jakąś. To jest bardzo trudna sytuacja, dlatego że wtedy rodzina cała bardzo jest skupiona na leczeniu, na rehabilitacji. Nagle po prostu zaczynamy trząść się nad tym jednym dzieckiem i bardzo łatwo jest zgubić wtedy drugie dziecko, czy trzecie, czy kolejne, ile tych dzieci byśmy nie mieli. I często to są takie rodziny, w których w centrum uwagi jest dziecko, które jest chore, ale przez to wszystkie te pozostałe dzieci są jakby niewidzialne. One dostają po prostu komunikat, że...
Że pozostałe osoby tak naprawdę.
Tak, tak. Po prostu...
Wszyscy się skupiają na tym jednym.
Mhm. I chcę powiedzieć, że to jest bardzo trudna sytuacja, bardzo. Ale to znowu jest nasza odpowiedzialność rodzicielska, że nie możemy tych dzieci zgubić, że nie możemy o nich zapomnieć. Ja obserwuję to z perspektywy szkoły integracyjnej i widzę rodziny, w których... mając dzieci z niepełnosprawnością, rodzice potrafią również zadbać o dzieci pełnosprawne. I ja jestem wtedy bardzo zbudowana. Widzę po prostu, że to jest rodzina, w której każde dziecko dostaje to, czego potrzebuje. Oczywiście z całą świadomością tego, że to dziecko z niepełnosprawnością ma inne potrzeby.
No tutaj stajemy wobec czegoś, co nam pokazuje, jak ważne są relacje rodzinne, że tej osoby najsłabszej w rodzinie nie zostawia się samej sobie, że jej uwaga jest poświęcona. Oczywiście no, w tym przypadku jest beneficjentem tej uwagi to dziecko z niepełnosprawnością czy z chorobą jakąś taką wymagającą dużej uwagi. No i to starsze dziecko, rzecz jasna, może się czuć gorzej. No to jest duże wyzwanie, ale z drugiej strony jest to pewnego rodzaju szkoła życia także, która mówi o tym, że życie nie składa się z samych przyjemności. Co prawda, być może wielu z nas wolałoby w wieku dziecięcym czy młodzieńczym, by życie, los nie fundował im takich sytuacji, bo one zazwyczaj no, jednak mają trudne skutki potem w życiu, ale są osoby, które osobiście znam i które mówiły, że dzięki trudnym sytuacjom, no, nie stricte takim dysfunkcyjnym, które rozumiemy jako patologię, ale dysfunkcję, która wynika właśnie z choroby czy jakiegoś cierpienia, które pojawia się w rodzinie, no, w sposób taki absolutnie niezawiniony. Było pewną szkołą życia, które nauczyło go wrażliwości. Oczywiście zabrało jakąś możliwość swobody, czy radości, czy zabawy, ale no, dało coś, co można dać innym. Właśnie uwagę, poświęcenie, emocje, którymi można się podzielić. Takie emocje, które są wspierające, ale też pewne umiejętności wspierania innych osób. Tak więc no, tutaj sytuacja jest dużo, powiedziałbym, bardziej złożona.
Zgadzam się, Paweł. Zgadzam się. To są... W ogóle posiadanie większej ilości dzieci skutkuje tym, że te dzieci są lepiej rozwinięte społecznie, bo to po prostu wymusza ich sytuacja życiowa. Również kiedy w rodzinie pojawia się osoba z niepełnosprawnością. Natomiast szalenie ważne jest to też w sytuacji, kiedy rodzic jest na przykład z niepełnosprawnością, bardzo ważne jest to, żeby uczyć dzieci, oczywiście, bo sama ta sytuacja właściwie uczy dzieci odpowiedzialności, ale też żeby nie przeceniać możliwości dzieci, żeby nie nakładać na nie zbyt dużej odpowiedzialności, bo jednak one są tylko dziećmi. One, to nie jest teraz tak, że to dziecko od najmłodszych lat musi być opiekunem dziecka czy młodszego, czy na przykład dziecka z niepełnosprawnością.
Słabszego.
Bo dziecko jest dzieckiem rodziców. Nie o to chodzi, że ono ma nie okazywać empatii, nie wspierać. Ale jednak ten ciężar jest na nas, rodzicach.
Słuszna uwaga. Minuta nam pozostała do północy, półmetek nocnych świateł za chwilę minie. To też jak zwykle o tej porze robimy kolejną przerwę. Zapraszam Państwa do pozostania z nami tego wieczora w nocnych światłach. Comiesięczny cykl, bo tak nas wychowano, po miesięcznej przerwie usprawiedliwionej. Jak wychować dzieci, aby wspierały się wzajemnie? O tym dzisiaj debatujemy wraz ze współtwórcami cyklu, którymi są pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Beata i Bogdan Janowscy są z nami. Facebook czeka na Państwa refleksje, komentarze, myśli, wątki, pytania. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików. Od 4 minut mamy już piątek, 2 lutego. Święto Matki Bożej Gromnicznej, czyli ofiarowania Pańskiego, mówiąc już językiem liturgicznym. A my w Nocnych Światłach od ponad godziny w ramach cyklu, bo tak nas wychowano, rozmawiamy o tym, jak wychować dzieci, aby wspierały się wzajemnie. To tak na boku, a propos jeszcze wspomnienia liturgicznego, dzisiaj ostatni dzień śpiewania kolęd, więc pewnie jeżeli ktoś wybiera się na mszę z gromnicą, to ostatni raz przed Wigilią tegoroczną będzie miał okazję zaśpiewać Bóg się rodzi albo przybierzeli do Betlejem. Ale my jednak mówić będziemy razem z naszymi ekspertami, pedagogami, mediatorami z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beatą i Bogdanem Janowskimi, o rzeczach zgoła innych, chociaż również o dzieciątkach. O dzieciątkach tyle, że no niekoniecznie zawsze pokojowo nastawionych do swojego rodzeństwa, mianowicie rywalizujących. Właściwie od tego zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie. Mówiliśmy o tym, że rodzina jest szkołą życia i jest pewnym wyzwaniem dla rodziców reakcja na zachowanie rywalizacyjne. No właśnie, jak na to spojrzeć? Jak rozwinąć tę myśl?
Na pewno bardzo ważne jest to, żeby rodzice nie reagowali nadmiarowo. Jeżeli dzieci na przykład kłócą się ze sobą, to jednakowoż często rodzic, który wkracza, może zrobić więcej szkody niż pożytku. Często rodzic na przykład mówi, no już, spokój, ty tu, proszę pogodzić się, proszę podać sobie ręce.
Starszy to ustąp, co gorsze, może i tak być.
Tak. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby też dzieci same zobaczyły sobie, że ta współpraca jest dla nich ważniejsza niż ta rywalizacja. Często też rodzice podsycają takie zachowania rywalizacyjne, na przykład wychwalając jedno dziecko albo mówiąc, zobacz, jak twój brat to ładnie zrobił, a ty? I to są sytuacje, które tak naprawdę my dorośli kreujemy i one są bardzo dla dzieci niszczące i są dla dzieci niezdrowe, bo takie dziecko wcale nie pomyśli sobie o tym, że ono właśnie bardzo pragnęłoby być jak ten brat, tylko w tej sytuacji serdecznie nie lubi swojego brata i chciałoby tak naprawdę mu dokopać. Bardzo ważne też są w tej sytuacji to, co może zrobić rodzic, zasady. Na przykład dzieci, to jest na przykład problem własności. Kiedy przychodzi na świat drugie dziecko, to nie znaczy, że zabawki, które są pierwszego dziecka, stają się zabawkami drugiego dziecka. To jest problem własności tak naprawdę. To dziecko ma wolę, jeżeli ma wolę podzielenia się tą zabawką, to może to zrobić. Ale jeżeli ma na przykład swój ukochany pociąg, to nie musi go dawać młodszemu bratu, który będzie tym pociągiem tłuko ścianę na przykład, bo jeszcze nie wie, jak się bawić pociągiem. I to jest jego
dowolny
własność.
Język obcy w niecałe 30
tego nie rozumieją, że to nie jest teraz tak, że dziecko musi oddać wszystko i że mogą mu powiedzieć na przykład nie bądź egoistą.
Ale tu też taka wydaje mi się dobra rada dla rodzica, mianowicie, bo zdarza się tak jak mówisz, że ten młodszy bierze jakieś zabawki starszego, coś mu tam zepsuł, coś mu tam nabroił i ten starszy zaczyna się złościć i tam, nie wiem, krzyczy jakoś, nerwowo reaguje, to błędem rodzicielskim jest wtedy zwracanie się do tego starszego, żeby się uspokoił, żeby przestał i tak dalej. Bo powinniśmy wytłumaczyć temu młodszemu, dlaczego on się złości. Co to znaczy, że to jest czyjaś własność, a ty naruszyłeś i tak dalej. Bo jeśli w tym momencie skarcimy tego starszego, no to na bardzo długi czas pozostanie w nim złość do tego młodszego, ponieważ nie dość, że zrobił źle, to jeszcze ja dostałem po uszach, a on dostał wsparcie. Czyli nie możemy odwrócić tej sytuacji w ten sposób, ponieważ możemy wyrządzić wielką krzywdę tej relacji.